Dzień dobry, drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek podcastu Degrengolada, a w nim, jak zwykle, Daniel Buliński.
Witajcie, cześć.
I mamy także gościa specjalnego, Artur Pajker. Cześć, Artur.
Cześć, Sebastian, cześć, Daniel, cześć, słuchacze.
Słuchajcie, dzisiaj będziemy mieli bardzo interesujący odcinek, tak mi się przynajmniej wydaje, bo bardzo interesujące tematy. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie. I tutaj ja myślę, że specjalnie nie będziemy zwlekać, Artur, chociaż może jeszcze na początek opowiesz nam o swojej roli, czym zajmujesz się w CyberFolks. Twoja nazwa stanowiska brzmi bardzo dumnie. Czy możesz nam rozszyfrować, co, czym właściwie, jaka jest twoja odpowiedzialność w CyberFolks?
Jasne, no odpowiadam za marketing w CyberFolks i powiedziałbym, że to oznacza, że zajmuję się wszystkim, bo marketing to tak naprawdę proces, który przenika przez całą organizację, proces rozpoznawania i zaspokajania potrzeb klientów, a ponieważ no jest to słowo proces, czyli coś, co w zasadzie przenika, gdzieś się zaczyna poza organizacją, za rynkiem i przenika przez wszystkie obszary naszej działalności, w związku z czym marketing jest gdzie? Jest w data center, marketing jest przy wkładaniu kabelków do serwerów, marketing jest przy obsłudze klienta, marketing jest nawet przy wystawianiu faktur, tak, przy przeróżnych obszarach funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, także fajna, różnorodna taka praca, no ale marketing musi być też oczywiście poza samym przedsiębiorstwem, czyli tam, gdzie są osoby, które mogą potrzebować naszych produktów, naszych usług, i to jest też ogromna rola dla marketingu, być tam, gdzie nas po prostu jeszcze nie ma, więc dlatego to jest takie ciekawe, bo musisz być w środku wszędzie i na zewnątrz wszędzie. Super praca, naprawdę, bardzo polecam.
Bardzo dynamiczna na pewno, ale też podejrzewam, że wymagająca i wielopłaszczyznowa, tak jak powiedziałeś. Natomiast dzisiaj nie będziemy o marketingu rozmawiać, będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie. I właściwie tutaj, żeby nadać tor naszej rozmowie, ja może zacznę od takiej informacji, którą zresztą znalazłem w twoich materiałach, twoich slajdach. Otóż 69% firm w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu bezpieczeństwa w 2021 roku. Przyznam szczerze, że ta statystyka wygląda dość koszmarnie.
No, są to dane z KPMG, więc rzeczywiście wygląda to niepokojąco. Natomiast nie dziwi mnie ona wcale, ponieważ z badań, które my prowadzimy, wynika, że przeciętna strona internetowa w Polsce, a ponieważ my obsługujemy około ćwierć miliona klientów, to wierzę, że jakby możemy mówić już tutaj o dosyć dużej próbie, no to jest atakowana około 6 tysięcy razy rocznie. I mówimy tutaj tylko o tych próbach ataku, które byliśmy w stanie wykryć, bo można śmiało przyjąć, że istnieje też wiele ataków, które po prostu mogły się przemknąć niezauważone. No ale te, które zauważyliśmy, to jest 6 tysięcy rocznie. A wystarczy, że przecież tylko jeden się powiedzie. No, dlatego temat jest naprawdę ważny. I ja bym powiedział, że temat bezpieczeństwa wbrew pozorom ma duże połączenie z tematem marketingu. To nie jest tak, że dzisiaj o marketingu nie rozmawiamy, bo marketing cyfrowy jest jednak w znacznym stopniu oparty o działanie stron internetowych, o to, co my robimy w sieci, zarówno jako użytkownicy, jak i jako właściciele sklepów bądź stron internetowych, jeżeli jesteśmy po tej stronie biznesu. No i tak naprawdę okazuje się, że te zagadnienia związane z bezpieczeństwem mają dosyć mocne przełożenie na cały nasz marketing, na wiarygodność marki, na wyniki w Google, które uzyskamy, bo jeżeli na przykład nasza strona zostanie zainfekowana, to jest prosta droga do tego, dokładnie, żebyśmy zostali, prawda, na przykład wykluczeni z indeksu. Także to wszystko ma również przełożenie na marketing.
Jasne. Powiedz mi, Artur, bo zawsze, znaczy ja najczęściej spotykałem się z takim pytaniem na szkoleniach, które organizowałem. No dobra, ja się w ogóle na tym nie znam. Mam stronę internetową i ja chcę, żeby ona była bezpieczna. Co ja właściwie w takiej sytuacji powinienem zrobić? Czy jestem w stanie zadbać o jej bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę, że no, jestem atechniczny. Umiem obsłużyć panel mojej strony internetowej, znam jej adres, wiem, że jest gdzieś na hostingu i właściwie moja wiedza się na tym kończy. Co ja mam właściwie zrobić?
No tak, to jest ważne pytanie. Myślę, że to, że się na tym nie znam, jest bardzo wygodną odpowiedzią i łatwo nam przyjść do głowy. Podobnie jak do niedawna wszyscy mogliśmy powiedzieć, że nie znamy się na medycynie, ale przyszła pandemia i wszyscy jakoś tam się musieliśmy zacząć na tym znać, tak? Czyli jakieś podstawy przynajmniej rozumieć, w jaki sposób się wirus może przenosić, o co chodzi z tymi, nie wiem, maseczkami, dezynfekcjami i tak dalej. Więc mimo, że no, nie jesteśmy lekarzami, to przynajmniej jakieś podstawy tutaj no, musimy rozumieć, tak, żeby funkcjonować w takim, a nie innym świecie. No i tu jest troszeczkę podobnie. Warto jednak nie zwalniać się całkowicie z tej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i poświęcić, czy też raczej zainwestować choćby kilka godzin swojego czasu w poznanie takich naprawdę podstaw związanych z tym bezpieczeństwem, ponieważ okazuje się, że wystarczy znać podstawy, żeby skutecznie chronić się przed wieloma zagrożeniami, rozumieć rodzaje ataków i rozumieć ich skutki. To naprawdę nie trzeba nie wiadomo jakiego informatycznego wykształcenia mieć w tym kierunku. No ja się tym zajmuję, napisałem też znaczną część oprogramowania, które chroni naszych klientów, mimo że z wykształcenia no, jestem doktorem nauk ekonomicznych, a nie informatykiem, tak? Także można, no po prostu trzeba się zacząć tym interesować, bo po prostu warto. I teraz mówiąc o stronach internetowych, czyli z perspektywy właściciela bloga, sklepu internetowego, strony, bądź osoby, która jakkolwiek odpowiada za ten biznes, tak, to nie musi być właściciel, to może być jakiś menedżer, który odpowiada za funkcjonowanie tego biznesu, to moim zdaniem warto sobie zdawać sprawę, że bezpieczeństwo, po pierwsze, to nie jest jedno dla każdego. Jest ono gdzieś tam szyte na miary. Każdy z nas ma nieco inne potrzeby. No i dobrze sobie tak zdefiniować, przed czym ja chciałbym być chroniony, a przed czym nie powinienem się chronić jakby nadmiernie. I teraz dobry przykład, bo to najłatwiej wtedy zrozumieć, kiedy zobaczymy jakiś obrazowy przykład. Jednym z rodzajów ataków bardzo częstych, powiedziałbym, że wręcz dominujących, jest na szczęście nie aż taki bardzo groźny atak polegający na spamowaniu. Czyli nie chodzi mi o to, że spamowanie bezpośrednio do skrzynki mailowej, bo to wszyscy jakby kojarzymy, każdy z nas dostaje dużo tego spamu, wiemy na czym to polega. Tylko z punktu widzenia właściciela strony internetowej to może oznaczać na przykład, że nagle pojawia mi się 100 opinii produktowych, jak mam sklep internetowy i one wszystkie zachęcają do zakupu Viagry, załóżmy. Nie? I jest jakiś tam link do jakiegoś sklepu, gdzie tą Viagrę można tanio kupić. Albo do zagrania partyjki w internetowym kasynie. Nie? I teraz zobaczcie, to jest taka sytuacja, że jestem właścicielem bloga, sklepu i nagle tam się znalazło bardzo dużo treści takich, które są dla mnie niepożądane, tak? To może dotyczyć zarówno opinii produktowych, jak i komentarzy na przykład pod wpisami blogowymi, tak. Bo problem zarówno w tym komercyjnym, bardziej internecie, jak i w blogosferze może się pojawić. No wszędzie tam, gdzie dopuszczamy tą możliwość, że użytkownicy będą coś komentować i zostawiać nam jakieś informacje, więc to jest taki no, realny problem. I teraz zauważyliśmy, że przykładowo znaczna część tego spamu przychodzi w językach obcych, na przykład z użyciem cyrylicy albo znaków z alfabetu chińskiego. Dlatego umożliwiliśmy klientom włączenie takiej ochrony i filtrowanie wszystkiego, co jest po chińsku. No bo założenie sobie zrobiliśmy takie, że nasi użytkownicy w Polsce w 99% wypadków mają strony po polsku, no czasem po angielsku. Jeżeli na tych stronach zaczną się pojawiać komentarze w języku chińskim, to możemy podejrzewać, że nie jest to w żaden sposób celowe. To nie jest rynek docelowy dla właściciela tej strony i prawie na pewno osoba zostawiająca taki komentarz nie miała dobrego zamiaru. No, wszystko wydawało się piękne, tak w teorii, a potem zadzwoniła do nas pani zdziwiona, że nie może zalogować się do swojego kokpitu, i ma informację, że jej adres IP został zablokowany. Co się stało? No i rozmawiamy z tą panią. Co się okazuje? Pani rzeczywiście jest naszą klientką. Włączyła sobie tą ochronę. Pani prowadzi hodowlę psów. Okazało się, że psy są jakiejś chińskiej rasy i chciała dać posta o tym, że się urodziły szczeniaki w tej hodowli i imiona tych psów napisała z użyciem tych chińskich znaczków. W związku z tym system ją potraktował jako intruza. I to jest dobry case na to, że bezpieczeństwo jest szyte na miarę, czyli tak. Może akurat dla 99% z nas chińskie znaki byłyby bardzo niepożądane, ale przykładowo ta pani musiała sobie po prostu wyłączyć tą konkretną funkcję ochrony przed właśnie znakami chińskimi, no bo akurat potrzebowała, tak? Czyli teraz jak sobie pomyślisz o środkach na potencję, albo na porost włosów, albo na odchudzanie, to większość z nas nie chciałaby tego mieć na swojej stronie, ale jeśli prowadzisz aptekę internetową, to może się okazać, że chcesz, żeby tam były nazwy leków przeciwbólowych czy jakichś innych, prawda, które tam często są w tym spamie. Więc wszystko sprowadza się do tego, że bezpieczeństwo to nie jest rzecz jedna taka sama dla wszystkich, tylko jednak trzeba je gdzieś tam tuningować.
Dopasować,
dokładnie. Dlatego taka moja pierwsza porada. Kiedy myślisz o stosowaniu jakiegokolwiek systemu ochronnego dla twojej strony, to upewnij się, że jakkolwiek jest on customizowalny. Także możesz tam włączać czy wyłączać pewne moduły, bloki, funkcje, reguły po to, żeby dopasować go do po prostu twojej specyfiki działania. Także to każdy ma inną, no ale ważne, żeby móc to po prostu sobie dopasowywać. No ale to tak weszliśmy troszeczkę w środek, mówiąc już tak. O tym filtrowaniu ruchu, o tych atakach bezpośrednio na strony internetowe. To jak już jesteśmy w tym środku, to ja bym jeszcze chwilę w nim chętnie został, no bo tak zadałeś to pytanie.
To może Artur, jeszcze zanim wskoczymy w te detale, to jeszcze mam jedno pytanie, jakby, które też bardzo często się pojawia i ono też pozwoli nam pewnie sprawnie przejść do tej części bardziej drobiazgowej. Często pojawiało się także pytanie, na które ja znam odpowiedź, natomiast warto powiedzieć o tym oczywiście szerzej, bo ta odpowiedź też nie jest oczywista. Często pojawiało się pytanie takie wywodzące się z dedukcji na zasadzie, ok, skoro w takim razie te wszystkie boty atakują najpopularniejsze platformy typu WordPress czy inne strony oparte o narzędzia pochodne do WordPressa, WooCommerce czy też inne silniki sklepów internetowych. Czy w takim razie założeniu, że nie będę korzystał z tych ogólnodostępnych platform CMS-owych, czy to w takim razie powoduje, że jestem bezpieczny? A przynajmniej bezpieczniejszy.
Jasne. No, ja bym powiedział, że to jest takie podejście bliskie filozofii security by obscurity, tak? Czyli poprzez po prostu zasłonięcie w jakiś tam sposób bezpieczeństwo budujemy poprzez to, że zasłaniamy te luki, nie że je naprawiamy, że ich nie ma, tylko że udajemy, że ich nie widać, takie lekko czymś tam zasypiemy, tak? Czyli to nie jest WordPress, czyli tak... Te podstawowe, takie popularne wektory ataku, na przykład na WordPress, już może na nas nie zadziałają. Ja bym powiedział, że bardzo rzadko to będzie dobre podejście. Wydaje mi się, że nie. Dlaczego? Bo tworzenie aplikacji, stron internetowych w dzisiejszych czasach mnogości tych wszystkich zagrożeń wymaga ogromnego nakładu pracy. WordPress to jest system, czy inne w ogóle takie szeroko rozpowszechnione systemy, tak? PrestaShop, Magento, to są systemy tworzone przez ogromne społeczności, przez całą rzeszę specjalistów. I teraz, jeśli nawet zdarzy się tam jakaś podatność, to ona bardzo szybko zostanie opublikowana i załatana. Problem zresztą tak naprawdę nie dotyczy WordPressa jako takiego, bardziej dotyczy wszystkich dodatków, które już są tworzone przez mniejsze grupy ludzi i większość ataków to są ataki przez dodatki, na przykład słynny plugin RevSlider do wyświetlania slidera z obrazkami na stronie. Ludzie go kochali dlatego, że był ładny, bo to takie efektowne, że się obrazki przemieniają i no i tam akurat była dosyć popularna luka pozwalająca zamiast obrazka wyświetlić plik konfiguracyjny, który umożliwiał poznanie twoich danych dostępowych do bazy i w ten sposób przejęcie kontroli nad WordPressem. Natomiast sam WordPress jako taki jest naprawdę dojrzałym i bezpiecznym systemem. On jest dobrze zakodowany. Teraz trudno mi sobie wyobrazić, że pisząc aplikację od zera, zbudujemy taki zespół ludzi, to trzeba mieć bardzo duże zasoby, żeby zbudować taki zespół ludzi, którzy zbuduje aplikację na takim poziomie i będzie ją utrzymywał. Bo przecież bezpieczeństwo to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze. Ktoś może zbudować aplikację, dobra, jest inna niż WordPress i przez chwilę się czujemy bezpiecznie, ale co za 2-3 lata? Przecież cały czas to trzeba rozwijać, cały czas trzeba dopasowywać do kolejnych rozwiązań, do kolejnych zagrożeń. Cały czas powstają, nie wiem, na przykład nowe wersje PHP. Trzeba zadbać o to, żeby aplikacja pracowała z nowymi wersjami. Te stare z czasem są wycofywane. Nikt już nie publikuje dzisiaj poprawek bezpieczeństwa do jakichś archiwalnych wersji, nie wiem, PHP 5.6 na przykład, nie? I teraz napiszesz coś w oparciu o technologie, które za kilka lat będą przestarzałe i nikt do tych technologii już nie będzie wypuszczał poprawek bezpieczeństwa i co wtedy? Także no, trzeba by mieć gigantyczne zasoby, żeby nie tylko stworzyć aplikację całkowicie od zera własną, ale też ją utrzymywać w długim terminie. A popularne CMS-y właśnie nam to dają, to utrzymanie w długim terminie. Dlatego wydaje mi się, że dla większości właścicieli stron, sklepów czy blogów jednak lepiej jest skorzystać z rozwiązań już rozpowszechnionych, tyle tylko, żeby robić to świadomie, czyli dbać o aktualność tego systemu, dbać o to, żeby nie tworzyć takich długów technologicznych na zasadzie, bo skąd się te długi biorą? No nie z technologii samego WordPressa, tylko biorą się zazwyczaj stąd, że używamy jakiegoś jednego pluginu, który jest kompatybilny tylko ze starszą wersją i za nic nie chcemy z niego zrezygnować. Nie? Na przykład jakiś plugin do obsługi, nie wiem, wysyłek albo jakiegoś procesu naszego biznesowego. Być może napisany na kolanie, jakiś taki customowy całkiem dla nas plugin. Trudno mi tak wypowiedzieć się w pełni. Ale jest ten czynnik ludzki i to wyraźnie widać w statystykach. My stale obserwujemy ten polski rynek. Ponad 2 miliony domen skanujemy co miesiąc i analizujemy, jak wyglądają wersje WordPressa i wciąż dosyć archaiczna wersja 4.9 jest bardzo wysoko w tych rankingach. Dopiero niedawno spadła z top 3, a to jest stara wersja bardzo. I dlaczego tak się stało? No dlatego, że to była ostatnia wersja, w której był ten poprzedni taki edytor, bo teraz domyślnym edytorem jest Gutenberg, a te poprzedni edytor ludzie po prostu tak bardzo nie chcieli zmienić swoich przyzwyczajeń i przesiadać się na Gutenberga, że poświęcali bezpieczeństwo, po prostu nie woleli nie aktualizować tego WordPressa tylko dlatego, że tak się bardzo przyzwyczaili do starego wyglądu tego edytora.
A jest wtyczka,
tak? I do tego, jak on działa.
TimeMC oczywiście, nie?
Skąd my to znamy, nie?
Tak, my robiliśmy 3 podejścia do Gutenberga, także ostatecznie poddaliśmy się też siłą przyzwyczajenia.
No
ale
właśnie,
okay.
Bo nie, i teraz jest pewna cena, którą za to płacimy, tak? Ta cena, że jeżeli się upieramy, że nie przejdziemy na nową wersję, bo mamy coś, nie wiem, edytor albo jakąś funkcję, która coś robi na stronie, jakąś wtyczkę, no to narażamy się na to, że właśnie ten nasz konserwatyzm będzie rodził skutki w postaci niezaktualizowanego oprogramowania. No, na ten moment już widzę, że te wersje gutenbergowe są w top 3 używanych w Polsce wersji. Ktoś jest zainteresowany, zapraszam na blogu CyberFolks. Co miesiąc publikujemy, są bezpłatnie dostępne raporty, jak wygląda układ wersji WordPress w Polsce. Także no to jest taka sprawa, o której warto myśleć. Ona jest mniej techniczna właśnie, a bardziej związana z takim naszym tutaj przywiązaniem. Kiedyś jeszcze to można powiedzieć, że było bardziej techniczne, bo było to ryzyko, że no wiecie, ja zrobię jakiś update i coś mi się wysypie na stronie, coś będzie niekompatybilne, przestanie działać, to lepiej nic nie ruszam. Lepiej niech to się nie aktualizuje, żeby się, broń Boże, nic nie rozsypało, w końcu mi ta strona działa i to jest dla mnie okej. Teraz już jest dużo łatwiej wykonywać wszelkie tego typu eksperymenty, bo mamy do dyspozycji choćby coś takiego jak środowiska stagingowe, gdzie możemy jednym przyciskiem, nawet nie będąc zaawansowanym użytkownikiem, wykonać sobie działającą kopię na przykład swojego sklepu na WooCommerce pod tymczasowym adresem URL. To jest jedno kliknięcie w panelu i jeżeli twój operator hostingu coś takiego udostępnia, to robisz to w ciągu paru sekund.
Bezboleśnie.
Masz taką, bezboleśnie, dokładnie. Masz taką kopię i to na niej sobie możesz zrobić wszystkie testy. Możesz sprawdzić, co będzie, jak zupdate'ujesz WooCommerce'a do jakiejś wersji, WordPress'a do jakiejś wersji, jak zmienisz wersję PHP, jak coś zmienisz w kodzie, choćby nawet wygląd możesz sprawdzić, bo coś sobie w CSS-ie zmodyfikujesz i to wszystko sobie sprawdzasz w bezpiecznym środowisku, które jest identyczne jak to twoje produkcyjne.
No i to jest ten super sprawa, dlatego że my ja z doświadczenia tak. Sam wiem, troszeczkę bardzo na partyzantce robimy aktualizacje, jak tylko się pojawią i zawsze jest ten taki dreszczyk emocji. Okej, okay, czy
no
wszystko
właśnie,
działa?
No właśnie, Sebastian, nie? Byłbyś w stanie żyć bez tego dreszczyka emocji? To życie na krawędzi? Wiesz, no ja nie wiem. To coś słuchajcie, dodawało do życia jednak. Wiesz, takie emocje.
No, słuchajcie, wszystko jest kwestią tego, czym się kto z nas emocjonuje, prawda? Bo możemy się faktycznie emocjonować tym,
nie,
co,
nie,
co
żartuję.
Się stanie, jak
ja oczywiście żartuję.
Nie? Klikniemy aktualizuj i trzymamy kciuki, co to będzie.
Co to będzie, dokładnie.
No, co to
jasne.
Będzie.
No dobra, Artur, słuchaj.
To są wygodne czasy. No, żyjemy w fajnych czasach, bo możemy, jak wolimy mieć ten komfort, możemy sobie sprawdzić, żeby już w pełni komfortowo na środowisku produkcyjnym wszystkie aktualizacje wykonać.
Na pewno sprawnie działało. Jasne. No dobra, natomiast widzę, że Daniel ma pytanie, ja tylko sobie pozwolę szybko podsumować to, co już powiedzieliśmy. Czyli kwestia bezpieczeństwa to nie jest kwestia wymówek. Jeśli się chce, to się da. Tutoriali jest faktycznie pełno, żeby w taki podstawowy sposób zadbać o bezpieczeństwo swojej strony. Metod jest wiele, nie będziemy się zagłębiać, bo nie starczy na to na pewno czasu. Natomiast odsyłamy oczywiście do tutorialów. No i odpowiedź na to, czy warto mieć popularną platformę, mimo tego, że na razie nie jesteśmy na potencjalne jakieś bardzo obszarowe ataki, mimo wszystko jest to ogromna korzyść, dlatego że utrzymanie tego jakby nie spoczywa na naszych barkach, a tylko pilnowanie tego, żeby wersja była zaktualizowana, jak i wszystkie dodatki, które posiadamy, to gwarantuje nam względne poczucie bezpieczeństwa i tego, że ten produkt będzie się oczywiście rozwijał. Daniel, proszę zadaj pytanie, zanim przejdziemy dalej.
Wiesz co, to nie było pytanie, właśnie ja też chciałem takie swoje podsumowanie, bo wiesz, ja akurat jestem tym człowiekiem z zewnątrz, który praktycznie się na tym wszystkim nie zna i właśnie jako laik, wiesz, próbuję sobie to gdzieś skomasować w głowie, te myśli. Te pierwsze nasze 20 minut podcastu w sumie można by było zamknąć w trzech tezach, że tak jak Sebastian mówił, pierwsze to chociaż minimum tej wiedzy, którą powinniśmy zdobyć, to jest podstawa. Dwa, że to, że wybieramy rzecz, która jest mniej popularna, nie oznacza, że będzie bardziej bezpieczna. To jak chyba, nie wiem, ja bym to porównał z samochodami. To, że nie kupimy akurat Audi, które najczęściej jest kradzione, to nie znaczy, że naszego Fiata, powiedzmy, czy Renault,
czy Dacia,
Tak, nie ukradną. I trzecia rzecz to jednak to, że no nie można podchodzić w konserwatywny sposób do tego, jak utrzymujemy naszą infrastrukturę i jednak trzeba się otwierać na nowe rozwiązania i zapominać o tych starych, które są nieaktualizowane.
Dokładnie tak, to brzmi bardzo rozsądnie. Fajnie to podsumowałeś, Daniel. Ja myślę, że to pozwoli nam przejść teraz dalej i chciałbym, żebyśmy omówili sobie z grubsza, w jaki sposób, jakie obszary naszej strony powinny być chronione, ewentualnie na jakie tak jesteśmy narażeni. I tutaj, Artur, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, mamy na pewno kwestię do poruszenia domen. Tutaj jest dość głęboki teren, w których występują ataki. Mamy też część serwerową. Czy jeszcze jakąś dodatkową byś wyróżnił?
Tak, ja myślę, że ta właśnie taka część troszkę pomiędzy, czyli część certyfikatów SSL, bo to jest trochę o serwerze, trochę o domenie i to jest też bardzo ważne, bardzo chętnie o tym wspomnę. Może od tych domen zacznijmy, bo to jest coś szalenie ciekawego, bo o co chodzi z domenami? No wiadomo, nasze strony internetowe, wchodzimy na nie wpisując nazwę domeny, wpisując określony adres internetowy, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale bardzo często dzieje się to nie przez to wpisanie takie świadome z klawiatury, może to się dziać również przez klikanie w linki, tak? Czyli widzimy gdzieś link i wierzymy, że wylądujemy na właściwej stronie. Okazuje się jednak, że można spreparować nazwę domenową w bardzo podobną do jakiejś innej popularnej nazwy. I tutaj istnieje szereg zagrożeń dla domen. Dobrym przykładem może być typosquatting. To słowo typosquatting pochodzi od angielskiego typing, pisanie na klawiaturze. O, typing, to jest typing. Piszemy na klawiaturze. O, ja tutaj...
Ale ładno.
Tak, klawiatura, bo ja akurat mam taką jak maszyna do pisania, ma takie stylizowane przyciski.
Logi, już tak?
Tak, więc już
mieliśmy
się
ją w
czuję.
Test, tak, bardzo fajna klawiatura, no nie, tak. Sebastian?
Tak, tak. No to jest bardzo ciekawe urządzenie. W każdym razie typing, czyli pisanie na klawiaturze. Ale squatting oznacza z kolei zamieszkiwanie pustostanów. Tak, squattersi, czyli te osoby, które zamieszkują pustostany. I teraz połączenie tych dwóch słów, type of squatting, polega na wyszukiwaniu nazw, które są na dzisiaj wolne i możliwe do zarejestrowania, czyli taki jakby pustostan, a jednocześnie łudząco podobne do popularnych nazw domenowych, na tyle podobne, że ktoś szybko pisząc na klawiaturze mógłby pomylić się i nacisnąć klawisz tuż obok. I dobry przykład to jest Onet. Onet, duży polski portal informacyjny, no wszyscy znają Onet, ale spróbuj wpisać Onat, bo A i E przecież są blisko siebie na klawiaturze. Szybko pisząc można się pomylić. I się okazuje, że wchodząc na onat.pl
aż sprawdzę.
Zostaniesz... Tak, bo to...
Ja się boję, ja nie sprawdzam.
Bynajmniej ja po prostu przez przypadek tak kiedyś zrobiłem, nie? To w moim wypadku był to czysty przypadek i zostałem przekierowany na AliExpress, ale nie tak wprost na AliExpress, tylko z reflinkiem, czyli w jakimś programie afiliacyjnym. Ktoś wykorzystał sobie ten ruch, że gdybym coś kupił na AliExpress, to jeszcze by dostał za to prowizję. Czyli ktoś sobie zrobił źródło przychodu z osób, które omyłkowo wpisują podobną nazwę domenową, przy czym ona nie musi wyglądać ani brzmieć podobnie, to podobieństwo to jest po prostu bliskość na klawiaturze. Czyli gdybyś zobaczył tą nazwę napisaną, to byś się pewnie nie pomylił, nie? Albo nie pomyliła. Natomiast kiedy piszesz szybko na klawiaturze, zwłaszcza bezwzrokowo, no można omyłkowo nacisnąć nie ten klawisz. Tak, i potwierdzić to szybko enterem i się okazuje, że lądujesz w zupełnie innym miejscu. Więc to jest taka grupa ataków. No, może się wydawać dobre, jaka tam część osób się pomyli.
Ale Artur, przepraszam, że ci przerwę. Mhm. Taka ciekawostka. Onet.pl przekierowuje na Onet, więc Onet chyba maczał w tym palce. Mało tego, w pierwszej chwili pomyślałem o Necie i o literówce, to napisałbym ONRT, czyli R zamiast E, bo jest też obok. I okazuje się, że ONRT też przekierowuje na Onet, także chyba Onet zadbał.
Ktoś czyta moje artykuły w takim razie, albo słucha moich wystąpień konferencyjnych z Onetu, bo ja często ten przykład podawałem. No bardzo, bardzo fajnie, że to już zostało zaadresowane. I to na pewno jest tylko z korzyścią dla wizerunku portalu.
Oczywiście.
Słuchajcie, no... Pytanie właśnie, czy to jest popularne. Na Harvardzie prowadzono takie badania. Moore i Edelman prowadzili takie badania, że wzięli sobie najpopularniejsze na świecie nazwy domenowe według rankingu Alexa, wytypowali pierwszy 1000 takich popularnych nazw domenowych i udało im się namierzyć ponad 900 tysięcy właśnie tych domen typosquatterskich, powstałych tylko przez przestawienie jakichś dwóch literek, bo były blisko siebie na klawiaturze. Czyli jak z 1000 robi się prawie 1000, bo ponad 900 tysięcy, nie? Takich podrobionych nazw, to wyraźnie pokazuje, że to zjawisko na świecie po prostu istnieje i ma miejsce. Ja się zainspirowałem tymi pracami prowadzonymi tam na Harvardzie i też napisałem taki soft do wykrywania też wszelkich innych zagrożeń, nie tylko typosquattingowych. Mówię o tym, bo każdy może bezpłatnie z niego skorzystać. U nas na stronie cyberfolks.pl w dziale domeny jest takie narzędzie ochrony marki. Każdy może sobie tam po prostu wejść, wpisać swoją domenę i zobaczyć, na ile sposobów można zmontować podobną do niej nazwę domenową. A drugim takim słynnym, bo to jakby nie zdążymy mówić wszystkich, więc wspomnę jeszcze może o ataku homograficznym.
I ten jest super ciekawy, dlatego też... że ostatnio był dość głośny, tak. Jeśli pozwolisz, że ci przerwę w kontekście samego mBanku i tej słynnej kropeczki pod literką A. Tak ja jest, przyznam szczerze, tak sam bym się oszukał, nie ukrywam.
Mhm. Właśnie. Atak homograficzny, czyli on bazuje na tym, że coś wygląda jak inna znana nam nazwa domenowa. Ten atak został opisany około 20 lat temu przez tym razem izraelskich naukowców i oni poodrobili domenę Microsoft.com, używając cyrylicy. No bo jednak ta litera, którą czytamy jako T w języku rosyjskim, wygląda graficznie łudząco podobnie do naszej litery M, prawda, w tak. naszym łacińskim alfabecie. Czy też litera U Znaczy my widzimy Y, a w alfabecie rosyjskim przeczytamy U, prawda? A w zapisie to wygląda jak nasze Y. Więc istnieje mnóstwo znaków, które wyglądają łudząco podobnie. Oczywiście kod pod tym znakiem jest zupełnie inny, to jest jakby z innego obszaru w UTF-ie, jakby to jest inny zupełnie zakres znaków, ale graficznie reprezentacja tego znaku, którą widzimy na monitorze, jest łudząco podobna. I to sprawia, że można konstruować nazwy, w ogóle wszelkiego rodzaju napisy, no ale w szczególności chodzi o te nazwy domenowe, które wyglądają łudząco podobnie i bardzo często cyrylica jest do tego wykorzystywana, ale okazuje się, że nie tylko cyrylica, bo właśnie mBank padł tutaj ofiarą, chociaż w zasadzie to nawet nie bank, tylko można powiedzieć klienci banku zostali tutaj wystawieni na taką próbę, że ktoś sobie zarejestrował tą domenę mBank, ale to nie była literka A, tylko to była A z małą kropeczką, tak jak Sebastian powiedziałeś. Jeśli ktoś w pośpiechu coś takiego kliknął na urządzeniu mobilnym na przykład, prawda, to miał dużą szansę w ogóle nie dostrzec tej kropki, nie zauważyć, albo zinterpretować ją jako jakiś paproch na ekranie i tyle, tak? To jest jednopikselowa jakaś kropeczka, a poza tym to wyglądało jak prawdziwa nazwa mbank.pl, tak? Jak prawdziwa tutaj domena, zupełnie prawidłowy adres, jeszcze w dodatku potwierdzony kłódką.
Tak, bo SSL był zainstalowany. Nawet hrefy się zgadzały. Ja powiem ci w międzyczasie, jak opowiadałeś o tym, ja sprawdziłem sobie tą waszą podstronę, Bezpieczna Marka, i jestem przerażony, bo przy dailyweb.pl wyskoczyło mi kilkadziesiąt potencjalnych zagrożeń, z czego kilkanaście homograficznych nawet, więc ja nawet sam nie miałem chyba świadomości, jak faktycznie ryzyko może być duże. Z drugiej strony wykupić je wszystkie, to też byłby spory koszt, nie?
No, to jakby jest taka rzecz, nad którą się po prostu trzeba zastanowić, wytypować sobie, które uważasz, że są takie najbardziej prawdopodobne. Jasne. Z tych zagrożeń. I w zależności od tego, czy pod tą domeną masz tylko prywatnego bloga, no czy coś ważnego, bo umówmy się, jeżeli prowadzisz tylko prywatnego bloga, to prawdopodobnie marna szansa, że ktoś będzie próbował w ogóle w ten sposób ciebie atakować. Ten blog pewnie ma jakiś tam ograniczony zasięg. Ale jeśli masz już duży biznes, duży sklep internetowy, czy w ogóle jakikolwiek system przewidujący, że ktoś się tam może logować, masz dane po prostu swoich jakichś klientów, użytkowników, prawda? Ktoś się tam zarejestrował, to wtedy już warto jednak zainwestować, kupić przynajmniej kilka tych popularnych nazw domenowych. A już wariant minimum to po prostu komunikacyjnie przygotować się na wypadek takiego ataku, bo nie tylko ogromne banki mogą być ofiarami. I tutaj no, takie ataki, gdzie ktoś próbuje się podszyć, one się zdarzają również przecież firmom kurierskim, one się zdarzają również nam. My sami w tym roku byliśmy już 3 razy ofiarą, czy też, to mówię, to może nie tyle my, co atak był wymierzony w naszych klientów, z próbą podrobienia naszej strony internetowej, naszych maili, które wyglądały łudząco podobnie, miały nasze logo, nasz przycisk akcji, kolory, czcionkę i zachęcały do podania swoich danych logowania na takiej fałszywej właśnie stronie. No bo atakujący wychodzi z założenia, że jak pozyska twoje dane do poczty, to jest duża szansa, że uda mu się następnie zresetować na przykład twoje hasło w banku, w mediach społecznościowych i co stopniowo zyskać bardzo dużo kontroli, prawda, nad twoim życiem, no i nad twoimi finansami. Natomiast mówiąc o perspektywie właściciela takiej strony, jakie mogą być skutki, bo...
A Artur, przepraszam cię jeszcze, przepraszam, że ci przeszkodzę. Przypomniała mi się bardzo ciekawa rzecz, którą byłem zdumiony, zastanawiałem się, czy faktycznie to ma sens i byłem jeszcze bardziej zdumiony, kiedy okazało się, że to ma naprawdę ogromny sens. Jestem klientem PKO BP i w sposób trochę przymuszony musiałem mieć u nich konto. No i wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy ustawiałem sobie całe konto, napisali do mnie informację, czy była plansza z informacją, że mają takie dość sprytne zabezpieczenie właśnie na wypadek, gdyby ktoś chciał spreparować stronę logowania, w której to ja muszę wybrać sobie obrazek, który za każdym razem przy logowaniu będzie wyświetlany i to będzie jakby świadczyło oczywiście o tym, że to jest ta właściwa strona logowania. I oczywiście nie mogę wam powiedzieć, co mi się wyświetla, natomiast wyświetla mi się faktycznie jeden charakterystyczny obrazek, gdzie tego włamywacze nie są w stanie spreparować, więc za każdym razem, kiedy zobaczę inny obrazek, to może być dla mnie taki bardzo mocno namacalny sygnał, że już nie patrzę na kłódkę SSL-ową, tylko ciach, nie zgadza mi się obrazek, czyli coś już jest nie tak. Więc bardzo prosta zagrywka, ale wydaje mi się, że chyba bardzo skuteczna. Nie wiem, Artur, jak ty to oceniasz?
Jest to rozwiązanie popularne w bankowości, również Santander z niego korzysta. Moim zdaniem na pewno jest to fajna dodatkowa warstwa zabezpieczeń. Może nie jest aż tak dobra jak autentykacja dwuskładnikowa.
Oczywiście.
No bo to zawsze nie jest aż taki poziom ochrony. Można powiedzieć, że w większości wypadków, nawet jeśli te aplikacje obsługujące proces logowania umożliwiają ci wgranie swojego własnego zdjęcia, to zazwyczaj jest tak, że one oferują pewien zamknięty katalog, na przykład 20 powiedzmy obrazków i sobie wybierasz, nie wiem, kamyk, drzewko, plażę, chmurkę, tygrysa. Jasne. Czy coś tam innego, nie? Masz powiedzmy ileś tam tych obrazków, ale powiedzmy zamkniętą bibliotekę i mało, tak podejrzewam, bo nie dysponuję twardymi danymi, ale mogę podejrzewać, że mało komu chce się wgrać tutaj swój własny, więc wykorzysta któryś z istniejących.
A nóż trafi.
Co może prowadzić do tego tak, że no jest pewne prawdopodobieństwo, że jednak ten atakujący trafi, tak, w ten obrazek, którego ty używasz. I gdyby ktoś bardzo chciał konkretnie ciebie zaatakować, to mógłby teoretycznie gdzieś, no nie wiem, jakimś oprogramowaniem do nagrywania twojego pulpitu, wykryć jakiego obrazka używasz i tak dalej. Mogę sobie to wyobrazić. Ale z całą pewnością lepiej mieć takie zabezpieczenie niż go nie mieć. Nie? To jest na 100%. Mi się ono bardzo podoba. Ja uważam, że to jest proste. Łatwiej kogoś przekonać, żeby sobie wybrał obrazek i go zapamiętał, niż przekonać kogoś do dwuskładnikowej autentykacji, jeśli do niej nie przywykł, bo to wymaga jednak zazwyczaj albo posiadania jakiegoś sprzętowego tokena, albo zainstalowania dodatkowego oprogramowania na telefonie. To jest jakby troszkę bardziej uciążliwe, tak? I wydaje mi się, że taka prosta metoda to jest super dla podniesienia. Tak.
Okay.
Tak, tak, ja jestem dużym jej zwolennikiem.
Dobra.
No i jeszcze sama kłódka, o tym jeszcze może powiem.
No właśnie, chciałem przejść do certyfikatów SSL-owych, tak. Dokładnie, czyli popularnej kłódce. To też jest bardzo istotne, no nie właśnie. Tylko ze względu bezpieczeństwa, ale też w kontekście rankingu w Google na wybrane frazy, prawda? O czym pewnie nam powiesz.
No tak, dokładnie, bo wspomniałeś o tym ataku na mBank i podobnie jak w 82% ataków, bo tyle mówią światowe statystyki, że ta kłódka, czyli potwierdzenie, że połączenie z serwerem jest realizowane w oparciu o bezpieczny protokół HTTPS, jest widoczna w 82% ataków właśnie takich phishingowych, czyli nie sama obecność kłódki to nie jest nic odróżniającego stronę fałszywą od strony prawdziwej. Istnieje grupa użytkowników, którzy wierzą, że kłódka jest ochroną przed całym złem, że jeśli widzę kłódkę, to mogę podać tam dane swojej karty kredytowej, to mogę bezpiecznie podać swój login i hasło jako użytkownik internetu. Natomiast jako właściciel strony to spotykam się z kolei z takimi tutaj opiniami, że no ale mój WordPress jest bezpieczny, nikt mi się nie włamie, bo ja przecież mam kłódkę, więc nikt mi się nie włamie na mojego WordPressa. No to jest oczywiście dużo takich nieporozumień związanych z tą kłódką, więc warto w tym miejscu podkreślić dla wszystkich słuchających, że kłódka, ona gwarantuje nam to, że komunikacja w urządzeniu, z którego ty przeglądasz daną stronę internetową, zostaje zaszyfrowana, czyli jak korzystasz z telefonu, albo z tabletu, albo z peceta, czy laptopa, to wszystkie informacje wprowadzone przez ciebie, takie jak login, hasło, czy numer karty kredytowej, czy adres mailowy, cokolwiek tam wprowadzasz na tą stronę, to jak klikasz wyślij, to zostaje najpierw zaszyfrowane jeszcze w twoim urządzeniu i w postaci zaszyfrowanej przesłane na serwer. Tam to jest odszyfrowane i serwer sobie tam przetwarza dalej te informacje. I chodzi o to, że to jest zabezpieczenie transportowe, czyli gdyby ktoś przechwycił, podsłuchał na przykład w otwartej sieci Wi-Fi takie połączenie twoje z serwerem, a to by nie było zaszyfrowane, to niemalże otwartym tekstem widziałby ten twój login, hasło, numer karty kredytowej, cokolwiek tam wprowadzisz. Więc jest bardzo ważne, żeby to szyfrowanie zapewnić, ponieważ ono cię chroni przed podsłuchaniem po prostu twojej komunikacji z serwerem. ale sam fakt, że masz tą kłódkę, że ona się wyświetla, że nic jeszcze nie mówi o tym, dokładnie, dokąd te dane trafiły i co się z nimi dzieje na serwerze i co to jest za serwer. Dlatego ja tutaj bardzo gorąco zachęcam, jeżeli logujesz się do banku albo do jakiegokolwiek systemu, w którym są istotne dla ciebie dane, które, no takie, że nie chciałbyś, żeby ktoś mógł jakkolwiek przejąć ten twój login i hasło, którego używasz, to zainwestuj te parę sekund w kliknięcie w tą kłódkę, bo mało kto w ogóle wie, że ona jest klikalna, ale możesz najechać detale, myszką, tak, kliknąć i wtedy się otwiera w przeglądarce w dowolnym praktycznie systemie, bo to działa i na komórce, i na komputerze, że sobie w nią klikasz i tam jest opcja przejrzenia szczegółów tego certyfikatu. I wtedy dowiesz się już znacznie więcej o tym, z jakim tak naprawdę serwerem się łączysz. Teraz internet jest bardziej bezpieczny niż kiedyś, w tym sensie, że dużo więcej stron korzysta dzisiaj z certyfikatów SSL. To jest super. Ponad 90% sklepów internetowych dzisiaj korzysta już z certyfikatów SSL, więc prawie zawsze ta kłódka jest, kiedy robisz zakupy. Natomiast w 85-90% to jest certyfikat bardzo podstawowy, albo bezpłatny certyfikat Let's Encrypt. On jest wygodny, bo wchodzisz sobie w panelu hostingowym, klikasz uruchom i masz, tak, i jest, i jeszcze nic nie płacisz za to, więc jest wygodny i szyfruje dane, tak, wystarczające, żeby zapewnić tą poufność transmisji. I właśnie z takiego certyfikatu korzystają wszyscy, którzy robią podróbki twojej strony internetowej, bo jest to szybkie i bezpłatne i zapewnia tą kłódkę. Więc jak jesteś na takiej podrobionej stronie, to prawie na pewno zobaczysz informację, że jest to certyfikat bezpłatny, certyfikat Let's Encrypt, i niczego nie dowiesz się o właścicielu tego certyfikatu, niczego, bo ten certyfikat nie przewiduje przekazania informacji o właścicielu. Dopiero certyfikaty na wyższych poziomach walidacji, tak zwane OV i EV, przechowują tą informację, kto jest właścicielem certyfikatu. Dlatego kiedy jesteś na stronie prawdziwego mBanku, wracając do twojego przykładu, i klikniesz sobie w ten certyfikat, to zobaczysz, że jego właścicielem jest mBank SA z siedzibą w Warszawie i tak dalej, z kraju Polska. Masz pełne informacje. Wejdziesz sobie na CyberFox w certyfikat i tam masz ten CyberFox SA, Poznań, dokładnie, Wielkopolska i
właśnie
tak dalej.
Właśnie to zrobiłem.
No właśnie, i teraz chodzi o to, że wtedy ty masz tą możliwość 100% odróżnienia podróbki od strony tej prawdziwej, bo sobie szybko podejrzysz ten certyfikat, to jest jedno kliknięcie i widzisz, czy on jest wystawiony na ten podmiot, z którym ty naprawdę chciałeś się połączyć,
czy też jest,
czy to jest anonimowy certyfikat, tak, wystawiony na nikogo, po prostu tylko na tą nazwę domenową, tak jak Let's Encrypt. I teraz oczywiście trudno oczekiwać, że jak prowadzisz sklep internetowy, to każdy twój klient będzie miał taki poziom świadomości, że będzie sobie to sprawdzał przed zalogowaniem do sklepu, ale i tak zainwestuj w ten lepszy certyfikat, bo to nie są wielkie pieniądze, bo mówimy tutaj o kwotach rzędu może kilkuset złotych w skali roku. Na pewno nie tyle, co wydasz na ZUS w ciągu jednego miesiąca jako właściciel firmy.
To jest smutna,
tak, to jest ułamek tego, co wydasz na ZUS. Natomiast masz jakby całoroczną wtedy ochronę. I teraz na czym to polega? Że jeżeli ktoś podrobiłby sobie twój sklep internetowy i zachęcił twoich klientów, żeby zalogowali się do takiej fałszywki, to powziąwszy taką informację, możesz natychmiast rozesłać mailing do całej swojej bazy i powiedzieć: słuchajcie, ktoś próbuje się pod nas podszyć, zobaczcie, tutaj macie screenshot, jak wygląda nasz certyfikat, jak wygląda certyfikat tego, który się podszywa, to jest jedno kliknięcie, po prostu sobie sprawdźcie, żebyście przypadkiem nie zostawili swojego loginu i hasła oszustom. No bo jeżeli to zrobicie i zamówicie coś w tym sklepie, to raczej nie liczcie na to, że ten towar do was przyjdzie, nie? I wtedy macie po prostu jakąś możliwość uprzedzenia swoich klientów i pokazania im, jak mogą odróżnić sklep prawdziwy od podrobionego. Dokładnie. Bo niestety się okazuje, że podrabianie samego wyglądu jest dzisiaj też bardzo popularne. Są nawet takie ataki, które w czasie rzeczywistym potrafią zrobić screenshot atakowanej strony, wyświetlić ją w tle, a z przodu jakiś pop-up z prośbą: podaj swój login i hasło. Ale w tle widzisz stronę, którą znasz od lat, nie? Więc bardzo łatwo się nabrać, bo to od razu budzi zaufanie. Okej, no tak, to jest ta strona, na którą ja wchodzę często, robię tam zakupy.
Jest jakaś kłódka, więc... nie? Tak.
Tak, jest kłódka, więc podam swój login i hasło, bo piszą, że trzeba się zweryfikować, albo że tam jest problem z moim zamówieniem i złotówkę muszę dopłacić, tak? albo coś w tym stylu.
A bo my właśnie są bardzo, bardzo sprytni, więc tak. Siłą rzeczy. No dobra, Artur, mamy omówione domeny, wiemy, że sama obecność certyfikatu SSL nie rozwiązuje tematu, trzeba go weryfikować i to jest tylko forma transportowania komunikacji między naszym komputerem a serwerem. Wcale nie znaczy, że strona z kłódką jest bezpieczna, to o czym mówiłeś przed chwileczką. Natomiast zostaje nam jeszcze jeden duży rozdział. Mamy część serwerową, to pewnie bardziej techniczną. Bezpieczeństwo po stronie samego serwera. To jest coś pewnie, czym muszą zająć się specjaliści, podejrzewam, nie bezpośrednio my jako użytkownik, więc warto naszego partnera dobrze dobierać, nie? No i co to właściwie w praktyce oznacza? Czy mógłbyś nam opowiedzieć nieco więcej?
No oczywiście, no jeśli chodzi o bezpieczeństwo po stronie serwerowej, no temat rzeka, natomiast trzeba wyróżnić tutaj dwa obszary. Pierwszy, gdzie jest odpowiedzialność za samą aplikację, czyli właśnie za tego WordPressa, bo co z tego, że admini zadbają o to, żeby serwer był bezpieczny? To jest bardzo wielowymiarowe bezpieczeństwo, słuchajcie, tak? Czyli poczynając od umieszczenia go w odpowiednim data center, zapewnieniu, żeby osoby niepożądane tam po prostu nie weszły i fizycznie sobie nie wyjęły dysków na przykład z tego serwera, nie? Czyli to są takie bardzo fizyczne aspekty tego bezpieczeństwa, tak. Aspekty takie bardziej IT, czyli na przykład, żeby chronić ten serwer przed atakami typu DDoS, mającymi na celu sparaliżowanie tego serwera, wysycenie łącza i tak dalej, wykonywanie jakiejś kopii bezpieczeństwa całego serwera, czyli można tutaj sobie bardzo, bardzo dużo takich zagrożeń wyobrazić, na które wpływ i na odpieranie tych zagrożeń mają rzeczywiście administratorzy serwerów, czyli operatorzy hostingu, ale jest też ta warstwa aplikacyjna, czyli twojego WordPressa, gdzie no w zasadzie to ty ponosisz odpowiedzialność za to, do czego tego serwera używasz. Czyli innymi słowy, to tak trochę jakby wynajmować mieszkanie w jakimś apartamentowcu, no i okej, on jest na strzeżonym osiedlu, prawda, jest brama, monitoring kamerami, że mniej więcej wiadomo, co tam się dzieje na tym osiedlu, ale to, czy ty zostawiasz otwarte okno, prawda, czy kogo ty zapraszasz do środka, do swojego mieszkania, na to już jakby ten operator całego osiedla ma dużo mniejszy wpływ, tak? To już jest ten obszar bezpieczeństwa, o który ty musisz zadbać. To tutaj faktycznie ta pierwsza część naszej rozmowy, gdzie mówiliśmy choćby o tej aktualizacji systemów. No i teraz operatorzy mogą pomagać tobie troszeczkę, choćby przez te systemy filtrujące ruch. Ja troszkę tutaj wspomniałem o tym, powołując ten przykład z chińskimi pieskami. Czyli dostarczać ci różnego rodzaju filtry czy aplikacje, które mogą filtrować ruch przychodzący do twojej strony. I lepiej jest moim zdaniem bazować zdecydowanie lepiej na dostarczonych tutaj rozwiązaniach przez firmę hostingową, niż bazować na gotowych pluginach do WordPressa, na przykład takich kompleksowych kombajnach do bezpieczeństwa, które jako wtyczkę instalujesz sobie w swoim WordPressie. A to dlatego, że one działają wcześniej, zanim się wczyta ten twój WordPress, więc są w stanie wyłapać zagrożenia, zanim one się przebiją niejako do wnętrza twojej aplikacji.
Czyli porównując to do budynku, przepraszam Artur, to tak jakby dbają już na etapie bramy, a nie wejścia do twojego mieszkania,
tak,
prawda?
Tak, tak, dokładnie, nie? No bo jak instalujesz sobie ten plugin, który działa w środku twojego WordPressa, no to tak jakbyś postawił ochroniarza, ale gdzieś między kuchnią a łazienką, nie? Bo on już jest w środku. Natomiast te wszystkie zabezpieczenia, które mogą dać ci firma hostingowa, to jednak stoją przed drzwiami wejściowymi gdzieś, nie? Pilują osiedla albo nawet drzwi wejściowych, ale stoją jednak jeszcze z przodu, czyli są w stanie wcześniej to zagrożenie zneutralizować niż plugin, który ty odpalisz wewnątrz swojej aplikacji. No, tutaj z jednej strony mówimy o walce z tymi zagrożeniami, które przychodzą, nazwijmy to, z zewnątrz, a z drugiej strony, mówiąc o tym bezpieczeństwie całego serwera, całego ekosystemu, zwróćmy jeszcze uwagę na walczenie ze skutkami, tak? Czyli coś, co ubezpieczyciele nazywają likwidacją szkody, czyli co zrobić, jak już się jednak to wydarzy, prawda? Tak. Czyli nie udało nam się powstrzymać jakiegoś zagrożenia, albo bagatelizowaliśmy te sprawy, mieliśmy przestarzałego WordPressa, a ktoś nam go, nazwijmy to, zhakował, popsuł nasze wpisy na blogu i tak dalej. Co wtedy? Zamiast strony otwiera się trupia czacha, nie? Co zrobić? No, słuchajcie, to ja bym powiedział tak, bardzo się przydaje wtedy kopia zapasowa. I to jest, wiadomo, to jest coś, co w IT mówi się o tym od wieków, o tym, że trzeba robić te kopie zapasowe.
To są dwie grupy ludzi natomiast... chyba, prawda, Artur? Ci, którzy mają i ci, którzy zaczną robić.
Oczywiście, no, jest to znane w IT powiedzenie. Słuchajcie, natomiast mówiąc o kopiach zapasowych stron internetowych, chciałem wam powiedzieć, dlaczego to jest takie ważne i co ja bym wam tutaj proponował. Więc po pierwsze, wybierajcie takich operatorów, którzy odpowiedzialnie do tego zadania podchodzą i po prostu pytajcie, sprawdzajcie w specyfikacjach, jak dany operator podchodzi do zagadnienia kopii zapasowych. Kopie zapasowe taki operator może wykonywać sobie codziennie, ale jeśli prowadzisz sklep internetowy i masz dużo zamówień, to może się okazać, że raz na dobę to nie jest wystarczająco często. No bo gdyby trzeba było przywrócić stan twojej bazy w razie awarii bądź ataku, to możesz stracić cały dzień, nazwijmy to, swojego obrotu. Więc może się okazać, w zależności od tego, do czego ty wykorzystujesz sobie ten serwer, że ty potrzebujesz częściej niż raz na dobę. Bo wyobrażam sobie, jak jesteś blogerem, który raz na kilka tygodni daje nowy wpis, to raz na dobę może być dla ciebie zupełnie ok. W najgorszym wypadku stracisz zostawiony 2 godziny temu komentarz pod wpisem blogowym. Ale właśnie jeśli masz sklep internetowy i przyjmujesz kilkadziesiąt zamówień dziennie, no to może się okazać, że wolisz na przykład takie rozwiązanie, gdzie co kilka godzin jest taka kopia wykonywana, tak? Czyli kilka razy na dobę. Więc pierwsza rzecz, częstotliwość. Warto po prostu to weryfikować, jak często jest wykonywana kopia twoich zasobów.
Ja tutaj, Artur, jeśli tylko wrzucę ciekawostkę i smaczek, nas kopia zapasowa bardzo mocno uratowała, kiedy okazało się, że mieliśmy po prostu zwykły injection do kodu, gdzie zahaszowanym kodem wrzucali nam linki rotujące i to właściwie Google nam o tym dał znać, bo one były gdzieś wrzucane w stopce białym fontem, żeby nie było widać oczywiście i to też na jakichś rozjechanych divach, więc nawet strona się nie wydłużała i szukanie tego po kodzie potem to był prawdziwy koszmar, bo o ile zdało się znaleźć parę miejsc, to kod nagle wracał i gdzieś to cały czas wstrzykiwało. Oczywiście znaleźliśmy przyczynę, to była jedna z wtyczek, która była dziurawa, no i lecieliśmy kopią po prostu dzień po dniu, sprawdzaliśmy, czy dalej efekt istnieje i chyba dopiero na 8 czy 9 dniu wstecz w ogóle okazało się, że w końcu problem zniknął, nie? Że kopie zapasowe faktycznie były już. I nasza praca z tych 9 dni poszła się kąpać, mówiąc brzydko, nie? Więc to taki namacalny przykład tego, jak bardzo to jest istotne, żeby te backupy mieć dość często. Biorąc pod uwagę, że wypuszczaliśmy po 5-7 materiałów dziennie, to tych artykułów jednak troszeczkę straciliśmy. I czasu, i pracy oczywiście.
No, to też. Na pewno. Oczywiście. No bardzo ciekawy case i to, co mówisz, bardzo ważne, żeby móc sięgać daleko, odpowiednio daleko wstecz, prawda? Bo powiedziałeś, że pierwsza, druga, trzecia kopia wciąż były zainfekowane, wciąż miały ten problem. Potrzebowaliście cofnąć się więcej kroków, żeby dojść do czystej kopii. W tym miejscu tego cofania się chciałbym zwrócić uwagę, że samo przywrócenie takiej niezainfekowanej kopii nie rozwiązuje problemu, dlatego że ono pozwala nam czasami poradzić sobie łatwiej ze skutkami, ale problem polega na załataniu. Tak, ta kopia po prostu nie jest szczelna, skoro doszło do infekcji, to znaczy, że zawiera gdzieś sobie lukę, więc to nie jest sztuką, żeby po prostu przywrócić taką kopię i się cieszyć, dobra, trupia czacha zniknęła, tak, albo te twoje wpisy pisane czcionką, przepraszam, no, w kolorze tła, tak, co powiedziałeś, że to nie było widoczne, tak? No właśnie, czy jakieś takie divy tak spreparowane. Chodzi o to, żeby nie tylko pozbyć się tego bieżącego problemu, ale żeby załatać
przyczynę,
prawda? To jest cała sztuka, także nie może się to nigdy skończyć na tym, że po prostu przywracamy taką kopię. To jest tylko pewna pomoc dla nas, natomiast żebyśmy mieli do czego sięgnąć, przywrócić sobie jakieś cenne materiały źródłowe, ale pozostaje cały czas ten obowiązek
Czyli takie leczenie objawów, a nie, tak. nie szukania przyczyn, nie?
Choroby. Tak, tak, oczywiście. No i tutaj firmy hostingowe w ogóle się bardzo różnią, jeśli chodzi o ten czas przechowywania. Na to warto zwracać uwagę i po prostu sprawdzać specyfikacje, zapytać, czy dana firma udostępnia ci kopię tylko z wczoraj, albo z dwóch dni wstecz, trzech dni, no ilu dni wstecz. Moim zdaniem taka zdroworozsądkowa zasada. Wybieraj takich operatorów, którzy przechowują te kopie przez taki czas, jak ty wyjeżdżasz na wakacje. Czyli jak sobie robisz urlopy tygodniowe, no to minimum patrz na to, bo to można sobie takie przyjąć założenie, że przez tydzień nie będziesz sprawdzał swojej własnej strony internetowej, bo sobie będziesz wypoczywał i może się tym nie zainteresujesz w ogóle. Więc moim zdaniem to jest takie sensowne założenie, że jeżeli gdzieś wyjeżdżasz na tydzień, no to szukaj takiego hostingu, który co najmniej przez tydzień te kopie przechowuje, że jak wrócisz, to żeby było co przywrócić jeszcze, tak, niezainfekowane. Jak wyjeżdżasz na dwa tygodnie, no to analogicznie, tak, więc sobie odpowiedz na pytanie, ile trwają twoje najdłuższe wakacje, kiedy ty się wyautowujesz w ogóle z życia internetowego, kiedy sobie wyobrażasz, że nie będzie cię tak szczególnie twoja strona interesowała i wybierz takiego operatora hostingu, który przechowuje co najmniej tak długo kopie zapasowe.
Taka smutna dygresja, no wreszcie, Artur, a propos tych urlopów, tak jak mówisz, mój osobisty rekord wyłączenia się od internetu tak naprawdę na 100% to jest jeden dzień, także nie miałbym dość dużych wymagań względem operatora hostingowego chyba.
Okej, okay, super. No, ostatnia sprawa to, gdzie te kopie są przechowywane. I tutaj też nie wszyscy operatorzy robią to dokładnie w ten sam sposób, czyli można kopie przechowywać na przykład na tym samym urządzeniu. Wbrew pozorom wcale nie jest to aż takie głupie rozwiązanie, przechowywać kopie w tym samym miejscu.
Okay.
Dlaczego? Dlatego, że po prostu możesz ją wtedy przywrócić bardzo szybko. To o to chodzi, że przechowywanie kopii im jakby dalej ty ją masz na dalszym urządzeniu, w innym pomieszczeniu, w innym mieście, w innym kraju i tak dalej, to tak naprawdę wydłużasz też ten czas potrzebny na przywrócenie danych z tej kopii. Jeżeli masz je dokładnie na tym samym serwerze, na tej samej macierzy dyskowej, oczywiście jak ta macierz się rozsypie, no to wiadomo, to stracisz, tak? To wtedy musisz sięgnąć dalej po kopię przechowywaną gdzie indziej. Natomiast jeżeli to jest taka sytuacja, że na przykład obyłkowo ty pracowałeś na serwerze, nadpisałeś sobie sam sobie jakiś plik, bo zrobiłeś po prostu błąd, tak, kodując powiedzmy, i chciałbyś zobaczyć kopię tego pliku z wczoraj, to jest super, kiedy masz go pod ręką, nie? Bo masz go w tym samym środowisku i możesz natychmiast niejako skorzystać z tej kopii. Więc to wbrew pozorom nie jest takie głupie, żeby mieć jakąś kopię w tym samym miejscu. Tu jednak zwracam tylko uwagę, jak gromadzisz sobie ty kopie zapasowe swojej strony, na przykład w jakimś folderze, to zwracaj uwagę, żeby ten folder nie był publicznie dostępny, bo to jest też częsta luka w bezpieczeństwie, że gromadzimy sobie gdzieś kopie zapasowe, a potem się okazuje, że każdy mógł sobie je pobrać, kto tylko chciał, łącznie z całą bazą na przykład twoich zamówień, użytkowników i tak dalej. Więc po prostu warto składować je w takim miejscu, do którego masz ty dostęp, na przykład poprzez FTP, ale nie, że każdy sobie przez internet tam wchodzi i może te kopie pobierać. Więc warto o tym pamiętać. No, natomiast no, to są rzeczy ważne. Ja lubię w tym miejscu dzielić się taką anegdotą historyczną z lat 40. przed naszą erą. W latach 40. przed naszą erą Juliusz Cezar prowadził działania wojenne w basenie Morza Śródziemnego w północnym Egipcie. W przepięknym mieście Aleksandria, jak pewnie wiecie, znajdowała się słynna Biblioteka Aleksandryjska, data center antycznego świata. No, umówmy się, było tam zebranych mnóstwo papirusów, zwojów z cennymi informacjami. Tak? No, to nie były takie nośniki jak dzisiaj, półprzewodnikowe, magnetyczne. Informacja była zapisana na skądinąd kruchych i podatnych na zagrożenia nośnikach papierowych. I doszło do słynnego pożaru w czasie tych działań wojennych, do słynnego pożaru w Bibliotece Aleksandryjskiej, gdzie no, znaczna część wiedzy zgromadzonej w ówczesnym antycznym świecie po prostu spłonęła. No i można powiedzieć, no dobra, ale to dotyczyło starożytności, to nie są rzeczy przecież takie, które się dzieją teraz. Teraz na pewno w serwerowniach są nowoczesne systemy gaszenia i to się nie zdarza. I kochani, są. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. No, żałuję, że mamy takie ograniczone możliwości. Chętnie bym wam poopowiadał dużo na temat tego, jak się gasi centra danych, bo to są szalenie zaawansowane systemy, które potrafią wykryć jeden spalony zasilacz na wielkiej hali, która ma tam tysiące metrów sześciennych kubatury, które potrafią wypierać tlen z powietrza, ale nie cały, żeby ludzie się nie udusili, którzy tam są, bo wiecie, bez spalania, znaczy bez tlenu nie ma spalania. Tak. Dlatego muszą to być takie specjalne systemy, ale nie mogą tego robić zbyt głośno, bo słuchajcie, kolejne są niuanse takie, że jak ten gaz wypierający tlen uwalnia się zbyt szybko z butli pod ciśnieniem, to powstaje fala uderzeniowa, która może zaszkodzić dyskom w serwerach. No to są naprawdę niuanse i niuansiki, jakie to jest w ogóle high-tech wokół w ogóle gaszenia serwerowni. Natomiast mimo tych wszystkich nowoczesnych systemów, które my jako ludzkość dzisiaj mamy, i wiemy, jak głośno można gasić serwery, bo wiemy już to dzisiaj, to niestety pożary w centrach danych wciąż się zdarzają. I przykład we Francji przecież zupełnie niedawno spłonęło ogromne centrum danych. Złośliwi wtedy mówili, że oto tysiące serwerów przenosi się do chmury. I tak było, tak? No tak było i Polska również to odczuła, bo dużo polskich sklepów internetowych korzystało z oprogramowania hostowanego właśnie w tym centrum danych, gdzie rzeczywiście kilka pięter doszczętnie spłonęło. Więc my ludzie, pomimo że od czasów Juliusza Cezara minęło ponad 2000 lat, to my ludzie wciąż się borykamy z podobnymi zagrożeniami, tak, że centra danych mogą choćby fizycznie spłonąć. A skoro mogą spłonąć, to równie dobrze mogą paść ofiarą ataku terrorystycznego, mogą zostać zalane, może się zdarzyć jakaś katastrofa budowlana i tak dalej, i tak dalej. I dlatego właśnie dobrze jest, jeżeli takie ważne dla ciebie dane znajdują się nie tylko w jednym centrum danych. Po prostu, bo historia uczy, że zawsze może się po prostu coś tam wydarzyć. My przykładowo dane backupujemy tak na krzyż, czyli na przykład mamy taką kopię właśnie ostatniej szansy w data center w Krakowie i wykonujemy ją do Gdańska, a w data center w Gdańsku wykonujemy do Krakowa, no bo to jest jednak około tam 500 km linii prostej, więc trudno sobie wyobrazić pożar czy powódź, która jednocześnie mogłaby
bomba
zniszczyć.
Bomba musiałaby spaść, nie?
Albo jak wielka bomba, tak, by musiała spaść. No ale to jest naprawdę ważne, żeby te dane jeszcze trzymać sobie w jakimś odrębnym miejscu.
Oczywiście.
A to, co ja zawsze radzę, to rób sobie jeszcze swoją kopię, oprócz tego, co robi operator hostingu, rób sobie po prostu swoją kopię, żeby być całkowicie niezależnym również organizacyjnie od danej firmy hostingowej. No bo co jak taka firma by na przykład zbankrutowała, tak przestałaby istnieć. No jakby różne są, można sobie wyobrazić jakieś ludzkie czynniki w tej firmie.
A polski rynek zna takie historie.
No zna takie historie, tak, żeby już tutaj nie przytaczać konkretnych nazw czy nazwisk, ale tak, polski rynek to zna, że były firmy, które z dnia na dzień znikały, tak, i były tak. Czynniki ludzkie, że po prostu admin w serwerowni skasował wszystkie dane zupełnie celowo danych klientów. Także dobrze również mieć swoją kopię całkowicie niezależnie od danej firmy hostingowej, gdzie się sobie trzymać całkowicie odrębnie na wypadek tego Super. Rodzaju zagrożeń organizacyjnych.
To bardzo, bardzo istotne. Temat generalnie rzeka, tak jak słyszycie, nas bardzo czas nagli. Moglibyśmy pewnie jeszcze rozmawiać i mam nadzieję pewnie, że jeszcze nie raz się spotkamy. Daniel, czy ty chciałbyś spróbować podsumować, o czym rozmawialiśmy w drugiej części, jak wspomniałeś, uchem laika?
Wiesz co, akurat ta druga część to chyba była bardziej techniczna. Ja przepraszam za moją chrypkę. Ale wiesz co, no, zadziwiający jest świat tych zabezpieczeń i tego, przepraszam jeszcze raz, tego wszystkiego, co wiesz, co może nas doświadczyć jako użytkowników takich systemów i gdy świadczone są nam usługi i gdy laik tego słucha i zaczyna o tym myśleć, to powiem ci, że w pewnych momentach paraliżuje mnie strach. I wiesz co, i bałbym się, ale widzę, że są osoby w Polsce i są firmy w Polsce, które swoim klientom potrafią świadczyć taką, wiesz, fachową wiedzę, fachowe rozwiązania, które są w stanie zabezpieczyć przed tymi wszystkimi problemami. I wiesz co, i naprawdę Artura się słucha tutaj w tym temacie, no naprawdę niesamowicie przyjemnie. Ja jestem pod wrażeniem jego wiedzy i tego, wiesz, jak merytoryczny sposób to wszystko przedstawia. I wiesz, jestem w sumie chyba po tej rozmowie w stanie zaufać Arturowi, wiesz, to jest, ja słyszę po prostu jako laik, że to jest człowiek, który wie, który co zna. Mówi, wie, co robi, no i wiesz co, i oferuje usługi, które są dobre dla jego klientów, no to tak wiesz, z pozycji laika.
No bardzo, bardzo mi miło, Daniel, to słyszeć. No myślę, że to jest trochę tak, że to, co mówię, one po prostu trafiają pewnie w potrzeby jakiejś grupy ludzi, na szczęście dla nas dużej grupy ludzi, bo nie każdy potrzebuje aż takiego poziomu bezpieczeństwa, bo tu opowiadamy jakby o wielu zagrożeniach. No nie wspominamy też, że przecież to wszystko to są jakieś koszty, prawda? Jest grupa osób, które szukają rozwiązań po prostu najtańszych, bo nie mają tak cennych danych i to też jest okej, tak? To nie wszystko jest dla każdego. Nie każdy musi mieć dane w dwóch centrach danych, w 15 kopiach, dostępne tygodnie wstecz i tak dalej, bo czasem po prostu masz tak mało cenne dane, że nawet jak je stracisz, to wzruszysz ramionami i tyle, tak? Bo można sobie wyobrazić, że na przykład używasz jakiegoś serwera, no nie wiem, do testów, do nauki, do sprawdzenia jakiejś technologii, co ci tam zajmuje, nie wiem, godzinę powiedzmy i w najgorszym wypadku stracisz godzinę jakiejś swojej tam nauki, bo dłubiesz w kodzie, uczysz jakiejś technologii, a to nie jest żaden ważny dla ciebie projekt i pewnie wtedy ważniejsze jest dla ciebie, żeby kupić usługę tanią niż usługę bezpieczną, tak? Ale w takich biznesowych zastosowaniach to jest jednak ważne, żeby myśleć o tych wszystkich zagrożeniach. No tutaj nie rozwinęliśmy tego tematu, ale to jest wszystko również tak bardzo biznesowo. Na przychody się przekłada, bo tak prześliznęliśmy się troszkę po tym temacie również widoczności w Google, która również jest skorelowana z bezpieczeństwem stron. Google oficjalnie mówi o całym katalogu kar, takich jak wykluczenie z indeksu, tak. Albo wielka czerwona plansza, uwaga, ta strona może zawierać niebezpieczną jakąś zawartość, nie wchodź na nią, czy na pewno chcesz wejść. Google 50 tysięcy razy tygodniowo w skali światowej wyświetla taką planszę, mniej więcej, więc no nie chcesz, żeby ona się wyświetliła, kiedy ktoś próbuje zrobić zakupy w twoim sklepie, na przykład.
Dokładnie, to są
ryzyko wizerunkowo, po prostu
wizerunkowe dla twoich przychodów, nie?
Dokładnie.
Dlatego warto o to dbać, bo to chroni twoje przychody, twoje pozycje w Google, bo część tych rzeczy jest twardo bardzo skorelowana z Googlem, jak te certyfikaty SSL, z których trzeba korzystać. Google wprost mówi, że poufność jest dzisiaj czynnikiem jakości strony, czynnikiem rankingowym. Kiedyś to tylko gdybaliśmy z różnych badań, na przykład badań Neila Patela, czy tak jest, a dzisiaj wiemy to już na pewno i Google też mówi to oficjalnie. Prost. Także tak. warto o tych wszystkich rzeczach pamiętać, nie tylko dlatego, że nie chcemy zapłacić kar, na przykład za utracenie bazy danych osobowych, bo nie chcemy, umówmy się, a to jest nie tylko ten element, nazwijmy to karny czy administracyjny, ale również ten element przychodowy, tak? Bo chcemy mieć pewność, że jesteśmy tak wysoko w Google, jak to jest tylko możliwe i że cieszymy się dobrą reputacją u klientów. Także to obie strony, i ta kosztowa, i ta przychodowa są tutaj skorelowane z tym zagadnieniem.
Artur, bardzo ci dziękujemy. Ja myślę, że podsumuję naszą rozmowę w bardzo krótki sposób. Sprawdzę dzisiaj ze swoim hostingiem, jak wyglądają nasze backupy. Zainspirowałeś mnie do tego. Bardzo ci dziękujemy za świetną dawkę wiedzy. Myślę, że będziemy musieli albo porozbijać sobie temat i zmęczyć nieco bardziej detale, bo tutaj tylko liznęliśmy po wierzchu najważniejsze aspekty, za co bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy dzisiaj właściwie... Rozmawiał z nami Artur Peikert, Chief Marketing Officer CyberFolks.pl, do którego odsyłamy. Sprawdźcie koniecznie ich narzędzie do badania bezpieczeństwa marki. Ja widzę, że już kilka domen trzeba będzie najpewniej kupić. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękujemy, Artur, za rozmowę, a my słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Rozmawiał z wami także Daniel Buliński.
Do następnego, cześć.
Ja Artur Peikert, dzięki wielkie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.
Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchajcie, ja mam jeszcze taką prośbę. Jeżeli coś tej rozmowy było dla was inspirujące, to po prostu zostawcie nam komentarz na tej platformie, w tym miejscu, gdzie tej rozmowy słuchacie. Będzie nam naprawdę bardzo miło przeczytać, co tak naprawdę zainspirowało was w tym konkretnym podcaście. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, cześć, hej.